Numer mieszkania 1?
1, tak.
Dobra, to już dzwonię do pana.
Dobrze, dobrze.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę bardzo. Zimno dzisiaj, nie?
Zimno, zimno.
Tak. Proszę bardzo.
Szybkie? Nie, nie schłodzenie.
A, to bardzo dobrze, ja też nie.
To pana rodzice, tak?
Tak, rodzice, tak, rodzice. Nie?
Tutaj na takim zaszczytnym miejscu.
Proszę?
Na zaszczytnym miejscu takim.
Tak, co to znaczy, zaszczytne miejsce?
Zaszczytne, no takie najważniejsze.
A, najważniejsze, tak, miejsce, tak, to tak.
Nazywam się Antonio Jiménez, jestem z Caracas, Wenezueli i jestem absolwentem KULU. Obecnie studiuję dyplomację w Warszawie.
Jak to się stało, że pan trafił do Polski?
Kiedy miałem 15 lat, poznałem rodzinę z Polski. Oni byli na wakacje, ja też poznaliśmy się. To było ciekawe, bo oni nie mogli mówić po hiszpańsku ani po angielsku, a rodzice też nie mogli mówić po angielsku. Bardzo ciekawa rodzina. Od tego momentu szukałem na przykład, gdzie się nauczyć polskiego. Zaczynałem sam w internecie i udało się tak. No, potem napisałem mail do ambasady w Caracas. Oni mnie zaprosili do ambasady, tak, żeby zaczynać z nauką. Tak.
I co pan w tym mailu napisał?
Że byłem ciekawy o Polsce, że mi interesowała i że bardzo ładny kraj i że jeśli było możliwe, żeby nauczyć się języka polskiego. I oczywiście odpowiedzieć była pozytywna, także okej, okay, oni mnie zapraszali i ja 5 lat temu tylko mogłem powiedzieć jak się masz, dzień dobry i tyle.
Cezary Taracha, kierownik Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych, to jest pełna nazwa tej instytucji, którą kieruję. Wenezuela, sama nazwa, pochodzi z początku XVI wieku, kiedy słynny odkrywca Ameryko Vespucci dotarł właśnie do Zatoki Maracaibo i zobaczył na wybrzeżach właśnie tej zatoki indiańskie domki właśnie na takich konstrukcjach trzcinowych, które wystawały ponad wodę. To przypomniało mu Wenecję. W związku z tym nazwał ten region Małą Wenecją, czyli po hiszpańsku Venezuela. Państwo Wenezuela uzyskało niepodległość w roku 1819. Znajduje się w północnej części Ameryki Południowej. Jest to państwo, którego obszar liczy 912 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej 3 razy więcej od Polski. Liczba mieszkańców 27 milionów, więc potencjał demograficzny nieco mniejszy od naszego kraju. Sąsiaduje od zachodu z Kolumbią, od południa z Brazylią, natomiast od wschodu z Gujaną. Więc to są takie podstawowe parametry. Stolicą kraju jest Caracas, piękne miasto, kilkumilionowe, duża metropolia. Głównym językiem urzędowym jest język hiszpański. Większość mieszkańców Wenezueli to są katolicy. Wenezuela leży w tej strefie, powiedzmy, bardzo przyjemnej dla polskiego turysty. To klimat równikowy, podrównikowy, ciepły, ale łagodny. Dodatkowo Wenezuela, warto powiedzieć, że jest bardzo, bardzo interesujące, ciekawe ukształtowanie powierzchni. W zasadzie tam mamy wszystkie elementy takie, które są atrakcyjne dla turysty, to znaczy są i piękne wybrzeża morskie, i wysokie góry, bo tam zaczynają się Andy. Najwyższe szczyty Wenezueli to jest ponad 4000 metrów, więc wysokie szczyty. I są olbrzymie obszary właśnie dżungli, lasów i płaskowyże, i niziny, i wielkie doliny rzeczne. Więc pod tym względem natura bardzo hojnie uposażyła ten kraj. Wenezuela posiada największe w świecie złoża ropy naftowej. To są złoża większe niż złoża w Iraku, w Iranie, w Arabii Saudyjskiej czy innych krajach, które tutaj, prawda, w Europie tradycyjnie postrzegamy jako potęgi w tym zakresie, ale to są również złoża inne, takie jak chociażby złoto, jak boksyty, jak rudy miedzi. Jest to bogaty kraj biednych ludzi, bardzo biednych ludzi.
This is a Fox News alert. I'm Brett Baer in Washington. Venezuela is on the brink tonight. The South American country that features the world's largest oil reserves is in economic chaos. Violence in the streets, riots over food. Experts say it could only be days before the tinderbox of Venezuela explodes.
Zamyka pan oczy i pomyśli pan o Wenezueli, to co się panu kojarzy?
Dla mnie Wenezuela jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Klimat w Wenezueli jest tropikalny. Tam temperatura jest zawsze, Caracas na przykład, 24 stopni, 27 stopni. Ja przyjechałem do Polski 24 września, nigdy nie widziałem śniegu. Pierwszy raz kupiłem kurtkę w życiu, rękawiczki, buty zimowe. W Caracas właśnie nie ma aż tak gorąco i zimno. Tak. Caracas, jak powiedziałem, to jest tropikalne miasto i średnia temperatura to myślę, że 25 stopni cały rok. Zima 17 stopni i w lecie myślę, że 27 stopni, 28 stopni maksymalnie.
Gdybyśmy chcieli zestawić obecną sytuację w Wenezueli z naszą rzeczywistością po II wojnie światowej, to są pewne podobieństwa, ale też istotne różnice. Jeśli chodzi o podobieństwa, to znaczy oczywiście Wenezueli nie dotknęła żadna wojna. Wenezuela w zasadzie od kilkudziesięciu lat żadnej wojny nie prowadziła, nie była przedmiotem agresji ze strony sąsiadów. Tego nie było, podczas gdy prawda, ziemie polskie ucierpiały w sposób straszliwy na skutek dwóch agresji w 1939 roku, a później okupacji prawda, całego tego okresu. To były ogromne straty, nie tylko ludnościowe, liczone w miliony, ogromne straty gospodarcze w infrastrukturze i tak dalej. Tego nie było. Natomiast gdybyśmy na przykład wzięli ten aspekt gospodarczy pod uwagę, to rzeczywiście gospodarka wenezuelska jest dzisiaj tak zniszczona, że byłaby tu jakaś paralela do tego, co mieliśmy na ziemiach polskich po II wojnie światowej. Z tym, że te zniszczenia gospodarki wenezuelskiej, tak jak powiedziałem, nie są wynikiem działań wojennych czy jakiegoś kataklizmu, nie wiem, trzęsienie ziemi, prawda, czy jakieś inne, które czasem powodują takie skutki, tylko jest to niestety efekt polityki, prawda, która jest prowadzona w tym kraju od dwóch dekad. To znaczy sami rządzący Wenezuelą, kierujący się oczywiście określoną ideologią, no doprowadzili do całkowitej katastrofy i do załamania gospodarczego tego kraju, powodując jego niewydolność.
Security forces in Venezuela have used tear gas to break up a student demonstration in the capital Caracas.
Tutaj może najbardziej symptomatyczny będzie taki fakt, że Wenezuela, posiadacz największych złóż ropy naftowej na świecie, musi importować benzynę. I oczywiście ta benzyna jest w ilościach niewystarczających, tworzą się ogromne kolejki po benzynę. To jest kraj, w którym regularnie występują niedobory energii elektrycznej. Tam w ciągu dnia wielokrotnie prąd jest włączany. To nie tylko dla, powiedzmy, odbiorców tych prywatnych, ale na przykład dla szpitali. To powoduje straszliwe konsekwencje. Ludzie umierają na stołach operacyjnych. Skala zniszczeń jest ogromna, chociaż nie na skutek działań wojennych czy kataklizmów. W sensie politycznym tutaj rzeczywiście pewna analogia jest, to znaczy w Polsce po II wojnie światowej zainstalował się system komunistyczny przyniesiony wraz z okupacją. Natomiast w Wenezueli mamy również rządy o charakterze komunistycznym, chociaż oczywiście tutaj jest nieco inna sytuacja, to znaczy sami Wenezuelczycy w demokratycznych wyborach przecież wybrali Hugo Chaveza, czyli tego pierwszego polityka, który dokonał tego gwałtownego gdyby skrętu politycznego.
W Wenezueli teraz jest 11:30, rodzice stali trochę późno i jedzą obiad, ale czekają na nas, tak, na nasze rozmowy. Tak. Teraz skontaktujemy się z nimi przez telefon.
Hola, hijo.
Hola, bendición, madre. Todo bien, gracias. Bueno, aquí estamos en una entrevista. Sí, una entrevista.
Dzień dobry.
El periodista les dice dzień dobry. Digan dzień dobry. Prueben decirlo.
Dzień dobry.
Jak się żyje w Wenezueli?
¿Cómo se vive en Venezuela?
Aquí en Venezuela se vive...
W Wenezueli niestety życie jest bardzo trudne. Nie ma paliwa, nie ma prądu, nie ma wody. Drogi są zniszczone, tak.
Tanki no funciona. No hay gasolina, no hay gas.
Jak sobie państwo radzą z rozstaniem i z tym, że muszą państwo rozmawiać przez telefon?
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy na przykład ZIN dzwoni do nas, tak, bo mamy tylko nadzieję, tak, że sytuacja będzie lepsza. Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna teraz w Wenezueli i na przykład ja tak dzwonię do nich. Dla nich to jest bardzo, bardzo ładne. Tata chce dodać coś, że kiedy synowie uciekają z domu, jak się czują tak teraz rodzice. To jest bardzo boleśne, że młodość w Wenezueli migrowało. My jesteśmy bardzo daleko sami, tak, na przykład brat w Argentynie, ja w Polsce i że zawsze brakuje obecność rodziny, tak.
W zasadzie można mówić o katastrofie, humanitarnej, o różnych wymiarach jak gdyby tego kryzysu właśnie, które odbijają się w codziennym życiu ludzi. Mamy tam do czynienia w zasadzie z głodem na masową skalę, niedożywieniem ludzi. Mamy sytuację ogromnego kryzysu czy załamania praktycznie czegoś, co nazywamy służbą zdrowia. Dlatego, że brak środków finansowych z budżetu, ale również braki w dostawach energii, prawda, które powodują, że nie można przeprowadzać operacji czy realizować innych zabiegów. To jest naród, taki jak większość narodów latynoamerykańskich, z natury rzeczy pogodny, wesoły, ekstrawertyczny. Natomiast to, co się tam dzieje, powoduje, że ludzie po pierwsze przestają ze sobą rozmawiać, izolują się, przestają się uśmiechać, przestają śpiewać. Typowe, prawda, wyrazy tego, że człowiek jest w jakiejś tam równowadze psychologicznej. Ten impact tego, co się obecnie dzieje, to jest nie tylko impact właśnie gospodarczy, ale również impact psychologiczny, który będzie miał trudne i skomplikowane następstwa później do jakiegoś wyprowadzania z tej sytuacji. Więc w tym sensie można powiedzieć, że mamy do czynienia z prawdziwą klęską, załamywaniem się też powiedzmy relacji, więzi międzyludzkich. Pamiętajmy o tym, że kilka milionów ludzi wyemigrowało, oni są gdzieś poza swoim krajem. Oczywiście starają się utrzymywać kontakty, zwłaszcza przesyłać jakieś środki, prawda, które zarabiają, ale to jest też rozbicie rodzin i jedna wielka klęska humanitarna. Tutaj na różne sposoby staramy się jakoś temu zaradzić. Jest akcja Caritas Polskiej prowadzona, paczka dla Wenezueli. My tutaj również na Kulu planowaliśmy takie wydarzenie w ubiegłym roku. Niestety z powodu epidemii nie mogliśmy go zrealizować. Też takie pomocowe i sygnalizujące problemy wenezuelskie. No i są też emigranci. Do Polski też zaczynają, może to nie są jakieś duże liczby, ale pojawiają się też w Polsce, szukając tutaj nadziei na lepsze jutro.
The protest kicked off more than two weeks ago in the western states of Venezuela, but they seem spread to the capital and other parts of the country.
Sytuacja w Wenezueli jest bardzo skomplikowana teraz. W ciągu 5 lat emigrowało około 6 milionów osób. Teraz większość Wenezuelczycy nie mają dostępu do prądu, do wody i oczywiście brakuje jedzenia w Wenezueli. Sytuacja jest naprawdę skomplikowana. Kiedy mówimy o Wenezueli, tak warto zapamiętać, jak wszystko się zaczęło w Wenezueli. W 1998 roku skrajna lewica z Hugo Chavezem na czele dochodzi do władzy i tutaj się zaczyna początek końca Wenezueli. Rozpoczynają się wywłaszczenie ziemi, unicestwienie sektora prywatnego. Teraz Wenezuelczycy zarabiają mniej niż dolar amerykański miesięcznie. Wenezuela ma najgorszy okres hiperinflacyjny na świecie. Wenezuela jest państwo numer jeden, które ma największą hiperinflację na świecie. Zarobki minimalnie w Wenezueli jest mniej niż $1 i teraz niestety Wenezuelczycy umierają w domach. W szpitalach brakuje prądu. My, Wenezuelczycy, którzy mieszkamy za granicę, wysyłamy leki, jedzenie. Wenezuelczycy za granicę pomagają rodzinie, tak? Ale jeśli mieszkasz w Wenezueli, pracujesz, zarabiasz $1 miesięcznie, to niestety ładujesz. Wczoraj właśnie rozmawiałem z rodzicami. Oni powiedzieli, że 1 litr mleka kosztuje 5 milionów bolivarów. To znaczy, że nawet litr mleka nie możesz kupić w sklepie z pensją minimalną. Jestem tutaj i czuję, że muszę mówić o tym, co tam się dzieje i po prostu pokazać historię i jak komunizm zniszczył wszystko i zniszczył nasz kraj.
Dlaczego problemy Wenezueli powinny nas interesować?
Można by zacząć od tego rzeczywiście aspektu międzynarodowego, tego kontekstu międzynarodowego, to znaczy potencjalnie Wenezuela mogłaby się stać kolejnym Wietnamem. No bo jest i taki scenariusz, prawda, możliwy, jakaś rywalizacja gorąca między mocarstwami na terenie Wenezueli. Wpływy rosyjskie i chińskie w tym kraju są coraz większe, i gospodarcze, chińskie, militarne, rosyjskie, a w sensie geograficznym Wenezuela jest położona blisko Stanów Zjednoczonych, więc dotyczy to w jakimś sensie również i nas, i Europejczyków. To jest jak gdyby jeden aspekt. Drugi aspekt być może nieco innej natury, to znaczy pamiętajmy o tym, że świat hiszpańskojęzyczny, coś co nazywamy Ameryką Łacińską albo Hispanoameryką, to jest dzisiaj największy rezerwuar, jeśli można powiedzieć ludnościowy, jeśli chodzi o świat katolicki. Dzisiaj większość katolików na świecie mówi po hiszpańsku. Między innymi jest to Wenezuela. Pamiętamy, że papież Jan Paweł II, jedną z cech jego pontyfikatu były liczne podróże apostolskie. Ameryka Łacińska była mu bardzo bliska z różnych powodów. Pod względem liczby wizyt drugim najczęściej odwiedzanym państwem po Polsce był Meksyk. W Wenezueli papież również był.
Señor, Dios nuestro, que pusiste como fermento en el mundo la fuerza de Evangelio, concede a cuantos has llamado a vivir en medio de los afanes temporales.
Ta wizyta była bardzo mocno zapamiętana, więc Wenezuelczycy są nam bliscy w tym sensie. Jest to też kraj, który potencjalnie, tak jak mówię, ze względu na swoje bogactwa naturalne, może być bardzo dobrym partnerem gospodarczym, więc wydaje mi się, że warto o tej Wenezueli pamiętać. Ale również z powodów takich czysto ludzkich, to znaczy, że my Polacy przecież wielokrotnie doświadczaliśmy w różnych okresach swojej historii wsparcia, życzliwości innych. Tysiące Polaków emigrowało, znajdowało miejsce zamieszkania w różnych częściach świata, również w Ameryce Łacińskiej, również w Wenezueli, więc warto dzisiaj również o tym pamiętać, o solidarności, jakichś gestach właśnie takich współczucia wobec narodu, który rzeczywiście jest w sytuacji dramatycznej dzisiaj.